Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i w kolejnym odcinku omówienia Box Office. I w zasadzie od razu możemy zacząć od największego wygranego tego weekendu i generalnie naprawdę dużego sukcesu, mianowicie trzeciej części Johna Wicka. I trzeba przyznać, że nam troszkę to umknęło z radaru w poprzednich omówieniach. Głównie dlatego, to znaczy z mojej strony, głównie dlatego, że to nie był film, na który ja bym jakoś czekał, więc też aż tak się nim nie interesowałem. Więc dla mnie to w ogóle gdzieś znikąd nagle wyskoczył ten John Wick i przeskoczył Avengers Endgame w ostatnim weekendowym box office, zarówno na świecie, jak i w USA. W USA zdobywając 56 milionów przy 29 Avengers Endgame, trzeci jest detektywki Pikachu przy 25 milionach. Natomiast na świecie John Wick zarobił 92 miliony, detektyw Pikachu 78 i Endgame jest zameldowało się trzecie z 76 milionami. To są te trzy filmy, o których sobie pomówimy w tym zestawieniu, więc po kolei. Tak jak wspominałem, ten John Wick troszkę mi uciekł z radaru, głównie ze względu na brak zainteresowania, ale wiem, że ty czekałeś na ten film, więc po pierwsze, jakie jest twoje wytłumaczenie w takim razie, że ominęliśmy Johna Wicka i nie mimo tych, bo też to jest wynik większy niż zakładały te przewidywania, ale wciąż przewidywania zakładały całkiem spory wynik, który no, miało to sens, że przeskoczyłby te Avengers Endgame. Więc po pierwsze, co masz na swoje wytłumaczenie, po drugie, no co sądzisz o tym bardzo dobrym wyniku trzeciej części tej serii?
Jeśli chodzi o to o przegapienie, wydaje mi się, że po prostu tak bardzo target Johna Wicka jest inny niż Avengers Endgame. To jest jednak film z mocną kategorią R, więc no, nastawiony na zupełnie co innego. Jasne, jakąś tam głupawą rozrywkę w pewien sposób, ale jednak no, nie pójdą na to rodziny z dziećmi. Więc myśleliśmy głównie o tym detektywie Pikachu, który bardziej jest tutaj do szerszego grona trafia, bo raz Ryan Reynolds, który jest, no, który robi swoją promocję, jest bardzo zabawny i też ma taki humor, który może do starszego widza trafić trochę, no jak i sam fakt, że to Pokémony, więc od razu może pójść szerzej. Natomiast no, John Wick tego nie miał i myślę, że dlatego gdzieś tam nam uciekł właśnie z tego powodu. Natomiast jeśli chodzi o sam sukces, to ja się bardzo z tego powodu cieszę oczywiście. Ja jestem wielkim fanem tego, jak Keanu Reeves się na nowo odnalazł w Hollywood i wydaje mi się, że to jest to procentuje, jak ta marka została jednocześnie skromnie, ale też tak konsekwentnie zbudowana. Mieliśmy tą pierwszą część, która właściwie ja ją oglądałem dopiero w home video, nie byłem w kinie, bo ona...
Wiesz, box office pokazuje, że większość osób oglądała ją
na home
video,
ale wystarczająco się o niej rozeszła informacja, ej, taki całkiem fajny akcyjniak z Keanu Reevesem, jakoś fajnie odnaleziony i no i ludzie byli zadowoleni. Potem była ta dwójka, która już widać, że dla niej stał trochę większy budżet, widać, że jeszcze tam kombinowali z tonem tego filmu, czyli bardziej jedynka, trochę bardziej poważnie, czy już trochę pójść w ten tak zwany over the top akcję. I ale mimo wszystko dwójka miała pozytywne jak najbardziej czy wrażenia, czy jakieś opinie. No i to zaprocentowało i wydaje mi się, że kampania Johna Wicka była naprawdę sprawnie poprowadzona tego trzeciego. Jednocześnie nie była jakaś przesadzona, ale pokazywała już, na co naprawdę naciskamy. Mamy Johna Wicka, który jedzie na koniu i walczy z motocyklistami, motocykliści z ninja, którzy mają jakieś katany, walczące psy. No widzisz, że to już będzie akcja totalnie przewalona. W kinie jest teraz na to zdecydowanie trend. Popatrzmy na to, jak Szybcy i Wściekli sobie radzą kolejne części, gdzie widzisz te samochody skaczące na spadochronach między budynkami, rzeczy, które są kompletnie nierealne, kompletnie nie mają sensu, ale dają kupę rozrywki, jeśli chodzi o akcję. I John Wick miał na dobrą sprawę bardzo podobną kampanię, tylko zamiast wyczynów samochodowych jest dużo zabijania, ale takiego kompletnie właśnie nierealistycznego zabijania. I to wydaje mi się przełożyło na to, że już mieliśmy markę, która coś znaczyła, aktora, który się na nowo odkrył, jakieś przyzwyczajenie do tego i jednocześnie kampania, która zapowiadała kupę frajdy w kinie. I to myślę, że zaprezentowało właśnie.
Ja, to jest w ogóle taki książkowy przykład w tym momencie, jak w ogóle budować filmową markę, nie? I to też jest na tyle dobre zjawisko, że pokazuje, że zwyczajnie warto zrobić film, nie wiesz, który nie jest przeinwestowany, który jest
tak,
tym, czym w zasadzie powinien być.
Bardzo dobrze budżet, jak to się mówi, odpowiedzialny budżet. O, to jest najlepsze określenie, jakie ostatnio słyszałem.
dalej. Jednocześnie to też pokazuje, jak, że zwyczajnie warto włożyć siły, żeby zrobić sensowny film, bo nawet jeśli on się nie sprzeda jakoś rewelacyjnie w kinach, to jeśli reklama się rozejdzie oddolnie głównie, no to okazuje się, że wówczas jest na tyle duże zainteresowanie, żeby można było zrobić nieco droższy sequel i ten sequel jednocześnie zarabia znacznie więcej. I teraz mamy trzecią część, która zarabia jeszcze więcej, nie? Zresztą no John Wick 3 po tym otwarciu na całym świecie, zarabiając te 92 miliony, no w zasadzie przebił cały wynik, jaki osiągnął pierwszy film, więc to jest w zasadzie każde studio mogłoby oczekiwać, czy raczej liczyłoby na tego typu wynik finansowy, nie? Gdzie trzecia część, w momencie kiedy no, marka zebrała już odpowiednio dużo fanów, zarabia więcej niż w weekend otwarcia niż pierwsza część, nie? I nic dziwnego, że już klepnięto czwarty film.
No
i,
właśnie,
i...
popatrz na to, że zarobki są świetne, recenzje są najlepsze ze wszystkich John Wicków, jakie mieliśmy do tej pory, jak patrz na Rotten Tomatoes na przykład. To studio może się tylko spodziewać tego, że czwarta część teraz zarobi jeszcze więcej. Po tym, co jak ludzie wychodzą, po prostu wychodzą z kina, mówiąc, że dobrze się bawili. I recenzenci piszą, że kupa frajdy, bezsensowna, przerysowana akcja, która powoduje, że po prostu twarz nie przestaje ci się uśmiechać. I jakby widać, że tym tropem pójdą. I to jest ta konsekwencja. Kolejną część mogą zrobić jeszcze trochę drożej, znowu pomyśleć, co przerysować jeszcze bardziej. Już tutaj mieliśmy kilka przykładów, tu mogą pójść jeszcze dalej i mogą liczyć na to, że kolejna część będzie jeszcze mocniej. No ale mówię, to mi bardzo przypomina drogę, którą przybyli Szybcy i Wściekli, gdzieś tak już jak koło piątej części ta marka zaczęła się niejako przerabiać w ten taki przerysowany ton. I potem każda część była troszeczkę droższa, troszkę bardziej przesadzona, ale dalej trzymana konsekwentnie.
No, ale to też bardzo fajne zjawisko pod tym względem, że jest najwyraźniej miejsce też na nowe marki, nie? Nie trzeba reanimować w kółko tych starych, no bo mi się trójka nie podobała kompletnie. Zresztą tak samo jak dwójka, dla mnie ten cykl się troszkę skończył na jedynce. Ale no, liczby wskazują jasno, że jestem tutaj w dużej mniejszości. Tylko, że z drugiej strony też kompletnie, wiesz, ten film trochę nawet trzymał kciuki za tę serię, mimo że pewnie czwórkę sobie już odpuszczę. No bo ponownie masa osób, wiesz, za każdym razem narzeka na to, że o, dzisiaj to już się nie robi nowych filmów, dzisiaj to już tylko remake'i i adaptacje czegoś i przerabianie starych motywów. No tutaj seria powstała tak, że zrobili Stachelski i Leach, zrobili tani film, czerpiąc garściami z tego, co sami lubili w kinie. Zrobili go za nieduże pieniądze, wiesz, utylizując swoje umiejętności jako choreografów, bo wcześniej w tym charakterze, wiesz, no, pracowali w Hollywood.
Na tym stoi cały... Mógłbym powiedzieć, że cała seria na tym stoi, ale przede wszystkim jedynka. To jest...
Tak, ale wiesz, zbudowali film na bazie tego, co lubią i co potrafią robić. I okazuje się, że jest na to rosnąca tak naprawdę grupa odbiorców, nie? Mało tego, w zasadzie wykreowali w pewnym sensie trend, bo Leach potem odszedł i zrobił to swoje Atomic Blonde, które też tam się sprzedało. Teraz przed Johnem Wickiem trójką w kinie widziałem trailer chyba filmu Luca Bessona nowego, Anna czy jakoś tak, który wygląda jak Atomic Blonde dosłownie. Tak. I wiesz, ma dokładnie to samo, no tym razem znowu kobieta kobietyłki, nie? I widać, że film ma być brutalny i efektowny i absurdalny, przerysowany w tej swojej brutalności. Więc to jest w zasadzie już nie tylko marka, ale w zasadzie jest wykreowanie pewnego trendu, nie? Ja sądzę, że to będzie zawsze trend z ograniczoną grupą, powiedzmy, odbiorców. To nie będą, myślę, nigdy filmy, chociaż kto wie, nie wiadomo, ale póki co nie są to filmy, które...
Może John Wick będzie w czwartej części już skakał z samolotu i cholera wie co, ale to już jest John Wick, który jakoś tam się ustanowił. Natomiast tak jak mówisz, no to jest ograniczona grupa, ale jednocześnie to nie są filmy, które kosztują dużo.
No właśnie, o to chodzi, nie? To jest bardzo fajnie, że znaleźli ten balans. Szczególnie jak spojrzysz, jak budżety rosły między seriami, nie? Pierwsza była tam za, nie pamiętam, za ile pierwsza, 20 milionów, coś takiego. Druga była za 40, a trzecia, która wydawałoby się, że no tutaj już mogą sobie iść do przodu, no ma 50 milionów. I wygląda dobrze, jeśli chodzi o realizację, to trudno jej cokolwiek zarzucić tutaj. Jednocześnie film pewnie zrobi dużo więcej, bo patrząc na to, jakie ma otwarcie, no to i no, CinemaScore zdaje się A- ma tam, jest tam ocena, więc widać, że publika jest zadowolona. No nic dziwnego, że dalej chcą to robić. A kto wie właśnie, czy z jakąś kolejną częścią nie stwierdzą, że okej, to może wskoczmy na jeszcze wyższy poziom, zobaczymy, nie? Na pewno Lionsgate jest zadowolone z posiadania, wiesz, marki, która zarabia pieniądze i w zasadzie tylko rośnie z każdym kolejnym filmem.
No i to właśnie może trochę otworzyć kolejnym kolejnym filmom pewną drogę, bo ja ogólnie mówimy o tym chociażby, jak coraz wracamy do tego, że Disney Marvel planuje tego Shang-Chi zrobić. Film, który nie ma opierać się na efektach specjalnych, strzelaniu laserami czy coś, tylko na konkretnej choreografii. A ja jako osoba, która jest wielkim fanem kina kopanego, bardzo cieszę się z tego, że ten trend trochę wraca, że są filmy, które mogą odnieść sukces, oczywiście na swoim budżecie, ale jednocześnie choreografia jest tańsza niż wielkie potwory, które strzelają laserami i jednocześnie właśnie odnoszą sukces, podobają się widowni, podobają się krytykom i opierają się po prostu na dobrze zaplanowanej, świetnie też, że tak powiem, obserwowalnej akcji, bo to jest jakby też bardzo ważne w tym, co ci panowie robią w kinie. Jak widzisz, jak John Wick walczy, no to w żadnym momencie nie gubisz się w tej akcji. Wiesz dokładnie, gdzie są źli goście, gdzie jest John Wick, gdzie latają jakieś obiekty pomiędzy nimi i tak dalej. Bez względu na to, jakby co sądzisz o filmie jako takim, no te też na pewno zauważyłeś to, że akcja jest bardzo przejrzysta w tych filmach. I to bardzo fajnie, że ten trend leci.
No właśnie sukces ogólnie tej serii i wszystkich jakichś pobocznych projektów, no mam nadzieję, że się przełoży też ogólnie na coraz więcej, wiesz, no coraz więcej twórców, którzy będą czerpać z tego sukcesu, nie? Ja się od dawna, od 100 lat dopominam o, nie wiem, remake Nieśmiertelnego na przykład. Wydaje mi się, że albo David Leitch, albo Chad Stahelski byliby idealnymi, zresztą mówi się o obu tych panach w kontekście remake'u, byliby idealnymi ludźmi, żeby zrobić film o grupie nieśmiertelnych z dziwnymi zasadami, które tam panują, którzy walczą na miecze i odcinają sobie głowy. No przecież to jest, wiesz, idealny temat.
Wymyślili i nie sądzę. Sortfu. Tak, ale Gunfu to teraz byłoby Sortfu. Łączysz kung fu, no. I dodajesz miecze, ale nie w stylu takim, jak widzieliśmy w filmach, tylko właśnie jakimiś przerzutami czy czymś takim.
Zresztą chyba Chad Stahelski byłby nawet lepszy do tego i niech weźmy też tych scenarzystów z Johna Wicka, bo ile ja nie jestem fanem tego, wiesz, tej mitologii, która jest w tych filmach, to gdyby oni zaadaptowali to, co, wiesz, tą całą mitologię nieśmiertelnych, to bym to kupił w 100%. Plus wydaje mi się, że kurczę, w żadnej innej formie ten film nie miałby szans, żeby w ogóle się spodobać i sprzedać. Ale gdyby go zrobić dokładnie tak, przy takim niedużym budżecie, tych 40-50 milionów, kurczę, myślę, że to jest jedyna okazja, żeby w ogóle, wiesz, ta marka odżyła jeszcze. No i właśnie, no strzelanie już mieliśmy, więc hej, teraz miecze. A co potem, nie mam pojęcia, ale myślę, że jest miecze. Jeszcze przestrzeń. Strzelające miecze, albo nie wiem, lasery i tego typu rzeczy, no bo tego jeszcze nie było, nie? Nie mieliśmy filmu science fiction z walką, z takim naciskiem na, wiesz, na sceny walki. Więc hej, może to jest jakieś. Może Gwiezdne Wojny jakieś po prostu.
No właśnie, niech walną Gwiezdne Wojny, gdzie nagle masz też Jedi, którzy zamiast tych fikołków zaczynają takie właśnie bardzo brutalne przejścia. Nie przeszłoby nigdy w życiu.
No tam by się nie lała krew, bo byś miał, no, wiesz, wszystkie rany by zastygały przez ostrze mieczy, więc może. No nie, ale to jest myślę całkiem fajna rzecz. No i mówi się tym bardziej, od dawna się mówiło o tym, że tym filmom środka jest trudno, nie, w Hollywood, a już szczególnie, kiedy mają jeszcze kategorię R, wiadomo, że ta publika jest wtedy ograniczona. No a to się okazuje, że może jednak warto, nie? Szczególnie właśnie, kto wie, czy to w duecie nie działa właśnie tak bardzo dobrze, nie? Że mamy te filmy z ograniczonym budżetem, które tak, właśnie to prezentują coś innego niż te duże blockbustery, bo też kierowane są do zupełnie innej publiki.
No nie? I te konsekwentne budowanie jednak. Mieliśmy niedawno tego Hellboya nieszczęsnego z kategorią R, gdzie ja go w końcu nie widziałem, ale wszystkie zarzuty były właśnie, władowali 4 filmy do jednego filmu, nie? A John Wick, no to było bardzo powolutku, zrobili jeden film, się spodobał, okej, pomyślmy dalej, mamy już jakieś zalążki, co dalej, robimy dwójkę, dwójkę już kończymy cliffhangerem, bo już sobie możemy na to pozwolić i wtedy idziemy dalej, nie? Ale jakby tu nikt się z niczym nie spieszył. To jest dla mnie, wydaje mi się, też bardzo pokazuje, jak ważny jest pierwszy film. Jak zawsze budowano uniwersum czy serię i od razu w pierwszym filmie nie jeden raz walili ci tyle nawiązań, tyle połączeń, furtek pootwieranych, wszystko, żeby tylko z tego budować. Pierwszy film Johna Wicka mógłby się skończyć i mogłoby się zakończyć na tym, że on bierze tego pieska i wraca do domu nowego i tyle. Ale ponieważ tak dobrze się przyjął, no to już wtedy w dwójce możesz sobie pozwolić na budowanie tego, ale właśnie tak dużo ludzi próbowało ten pierwszy film przeskoczyć i od razu przejść do tego, nazwijmy to, uniwersum czy sagi i się wykładało, więc mam nadzieję, że to też będzie trend, który zostanie zauważony i zapamiętany.
No i to jest też bardzo fajna furtka dla nowych twórców, nie? Wiadomo, że zawsze dobrą rzeczą jest świeża krew. Tym bardziej, że duże wytwórnie dosyć chętnie ostatnio ufają tym ludziom, którzy sprawdzili się przy mniejszych produkcjach, nie? No, David Leitch od razu dostał tego Deadpoola 2, gdzie się sprawdził, jakby nie patrzeć, bo film zarobił, miał niezłe recenzje. Był ten całkiem niedawno bardzo fajny mały film Upgrade, gdzie jego reżyser Lake Whannell. Lee Whannell teraz będzie robił, zdaje się, dla Blumhouse chyba. Będzie robił tego niewidzialnego człowieka, który został tutaj, ostał się po oczywiście ostatnim nieudanym budowaniu uniwersum, nie? Z Elizabeth Moss, zdaje się. Także no to też będzie, myślę, furtka do kolejnego większego projektu. Swego czasu był świetny film The Guest, robiony przez Adama Wingarda, który w międzyczasie miał ten niezbyt udany, adaptację Death Note, no ale teraz będzie robił Godzilla vs. Kong na przykład, nie? Duży film za duże pieniądze, więc ja jestem jak najbardziej za tym. Nawet jeśli ja wysiadam troszkę z tego pociągu o nazwie John Wick, no to kibicuję dalej, bo mam nadzieję, że to będzie trampolina też i dla tych twórców. I w ogóle dla, wiesz, ludzi robiących podobne rzeczy.
Właśnie warto zwrócić też uwagę na przykład na aktorów. Mamy w Johnny Wicku po raz kolejny aktorów, którzy grali w The Raid, tym oryginalnym, który wydawałoby się, że w Stanach to w ogóle nie przejdzie, bo tam nikt nie czyta napisów.
W są sceny jak w The Raid, nie? Z chodzeniem między piętrami.
Są dosłownie te sceny, ale widzisz też tych aktorów, którzy umieją, że tak powiem, pokazać ci naprawdę dobrze i to zwykle z nimi są jedne z najlepszych walk, jeżeli już jakieś mamy pokazane, więc to też pokazane właśnie jakby nie tylko twórcy, nie tylko reżyserzy, ale też aktorzy, którzy jeżeli umieją się sprawdzić w takich rolach, a to nie jest takie proste. Jakby sam Keanu Reeves też mówił o tym, że on ćwiczy tam ileś miesięcy akcje, ale już na przykład te wyczyny kaskaderskie, no to już to jest poza jego możliwościami. Więc też ludzie, którzy się specjalizują w tego typu rzeczach, no też mają pracę dzięki temu i też dzięki temu ta część biznesu, która wydawałaby się, że zaraz będzie zastąpiona kompletnie przez komputery, przez CGI, dalej ma szansę się jakoś rozwijać.
No i też mimo wszystko fajnie, że tego typu kino nie zostaje zepchnięte tylko na streaming, nie? Że masz okazję iść do kina i zobaczyć mordobicie na ekranie. No i wspomniałeś o Keanu Reevesie, no to też czapki z głów dla tutaj jego ponownego renesansu w zasadzie, bo on co jakiś czas wraca i nagle się okazuje, że wiesz, że wcale nie najlepszy aktor, potrafi tak dobrze dobrać sobie rolę, że w zasadzie nie obraża sobie nikogo innego w podobnej roli, nie?
John Wick nie ma całej gamy emocji, prawda? To nie jest postać, która ma tętnić życiem, ale idealnie jakby Keanu Reeves wszystko, co John Wick ma przekazać, przekazuje. On jest po prostu... To jest idealne dobranie właśnie do swoich możliwości, jakby nie obrażając w ten sposób Keanu Reevesa. Właśnie to jest wręcz pochwała, że potrafi sobie znaleźć tą nazwijmy to, niszę, w której nagle sprawdza się świetnie. I widzi, że to jest już zupełnie inny Keanu Reeves niż ten kojarzony jeszcze z tych wszystkich Constantine, oczywiście Matrixów, gdzie był jeszcze tym takim, nazwijmy to... On zawsze robił te miny takie, oj, co tu się dzieje, o nic nie rozumiem, wiesz, jestem tym takim zagubionym, już jeszcze trochę chłopcem, mężczyzną. Nie, tutaj John Wick to już jest ten taki bardziej Clintowo Eastwoodowy Keanu Reeves.
Tak, nie, no to na pewno... Jego powściągliwość w emocjach bardzo, bardzo pasuje do roli. No zobaczymy, czy te plotki o udziale w Eternals się potwierdzą, bo to będzie ciekawe na pewno. Bo to będzie w zasadzie ukoronowanie tego ponownego tej powrotu, tak, wiesz, na pierwszy plan, nie? No bo Keanu, pamiętam już nawet przy okazji Matrixa, jakby już troszkę jego tam gwiazda przygasała, on miał oczywiście ten swój udział w Speed wcześniej, a kiedy pamiętam angażowano do Matrixa...
Role już zaczęły lecieć, byłoby właśnie ten Constantine, który jeszcze jakoś tam się przyjął, ale potem już były jakieś tam dzień, w którym zatrzymała się Ziemia, już te naprawdę...
Scotta Derricksona, niezbyt udane
chyba najgorsze. Już te naprawdę gorsze podejścia, ale jeszcze a propos Keanu Reevesa warto wspomnieć, jeżeli mówimy o zarobkach, że to jest też gość, którym się naprawdę świetnie promuje filmy, bo gość jest uwielbiany po prostu przez publikę. Ze względu na to taką swoją, można powiedzieć, skromność, to jest ten gość, który przyjdzie ci do studia, pożartuje sobie z siebie, ale nie... Keanu bardzo różni się od gwiazd, które są takie bardzo ekspresyjne. To jest ten gość, który widzi, że to taki swój człowiek, nie? Który... I on przez to, że robi, że taką ma, taki ma wizerunek, to jednocześnie... publika go uwielbia za to. I dlatego łatwo się promuje filmy, bo wszystkie te wywiady, wszystkie to leci absolutnie na korzyść Johna Wicka obecnie.
No to na sam koniec ciekawostka. John Wick 3 to jest drugie najlepsze otwarcie, jakie zanotował film z Keanu Reevesem ever. Pierwsze ma Matrix Reaktywacja. Oczywiście dużo, dużo, dużo droższy film i z większym budżetem i z większą kampanią i tak dalej, więc warto tutaj zaznaczyć. I John Wick 3 póki co przeskoczył w tej materii Matrixa 3, Rewolucję. No i na czwartym miejscu jest Dracula Brama Stokera, taka ciekawostka. A potem jest jeszcze Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia właśnie, i John Wick 2. Więc no, można tutaj powiedzieć, że biorąc pod uwagę jeden, bardzo dobre recenzje, dwa, dobre przyjęcie publiki, ponownie to A minus, no to jest dobrym wynikiem na pewno. No, ale generalnie no, ludziom się podoba ten film, co by do niej mówić. No to będzie tutaj całkiem naprawdę niezły wynik finansowy. I biorąc pod uwagę, że ile zarobiła dwójka? Dwójka zarobiła 171 milionów. Naprawdę sporo, jak na te 40 milionów budżetu, no to trójka może przebić ten wynik całkiem nieźle. Co prawda, teoretycznie okres jest naprawdę gorący, ale z drugiej strony, no, będziemy mieli głównie konkurencję tych family-friendly filmów.
Właśnie, więc John Wick może, ja widzę spokojnie opcję nawet 300 milionów dla tego filmu. To jest absolutnie realne przy takim otwarciu. Patrząc na to, że tak jak właśnie powiedzieliśmy, on jest takim kontrprogramem dla Aladynów, czy detektywa Pikachu, że... Ta publika absolutnie się nie wykreśla nawzajem. 300 milionów spokojnie jest opcją.
No, także Lionsgate i John Wick i Keanu Reeves i Chad Stahelski mogą świętować. Ale na tym skończymy w takim razie póki co temat Johna Wicka i przeskoczymy sobie do drugiego filmu w tym weekendowym box office, przynajmniej to amerykańskim, bo światowym no to trzeci, czyli Avengers Endgame. I oczywiście dalej jeszcze trwa wyścig, jeśli chodzi o box office światowy. Coraz bliżej jest, zaraz sobie o tym pomówimy. Natomiast udało się przeskoczyć Avatara w tym box office domowym. I ponownie Force Awakens jest raczej za daleko, no ale i tak jest to przeskoczenie Avatara w tym temacie jest na pewno tutaj sporym osiągnięciem. Natomiast no, czy uda się przeskoczyć go w tym box office światowym? W tym momencie Avengers Endgame ma 2 616, bardzo ładnie, 616 milionów. Natomiast Avatar ma 2 787. Już niedużo. Endgame w ostatni weekend, sam weekend, zarobiło 76 milionów. I oni cały czas notują te spadki na poziomie 50%. Trochę więcej, trochę mniej. Wiadomo, że to będzie stopniowo spadało coraz mniej. Więc za tydzień w USA pewnie znowu będzie połowa mniej, czyli jakieś 15 milionów. Na świecie będzie, no licząc, że na świecie będzie podobnie, no to na świecie będzie jakieś 30, no nie wiem, 40, 35, coś takiego. Więc stopniowo jakby zbliżamy się. Więc wydaje mi się, że jakby szanse nie zmalały, jakby Endgame zwolniło bardzo i o tym już rozmawialiśmy, że no widać, że ta spoilerowa tutaj paranoja na początku dużo dała, jeśli chodzi o otwarcie tego filmu, ale no w tych kolejnych tygodniach jest już coraz trudniej. Natomiast no oczywiście film pewnie będzie grany jeszcze długo. Będzie ten Spider-Man, o którym wspominaliśmy.
Który znowu no jest... może zadziałać tak jak Endgame na Captain Marvel, gdzie był ten...
Kto wie, czy nie w większym stopniu jednak, nie? Bo kto wie, czy Endgame nie będzie... bardziej potrzebne, jakby, wiesz, potrzebne tak, nawet, do obejrzenia Spidermana, niż ta Captain Marvel do obejrzenia Endgame. Patrząc nawet po promocji, nie? Po tym pierwszym trailerze.
Nawet jeśli ktoś, załóżmy, że każdy, kto pójdzie na Spidermana, raczej Endgame widział, ale kto wie, czy ktoś po Spidermanie nie twierdzi, że jeszcze odświeży Endgame, jeszcze raz obejrzy, bo jeszcze jest okazja. Mhm. Więc Spiderman na pewno dołoży się. Myślę, że na tym etapie jest to prawie pewne, że Endgame przebije tego Avatara, aczkolwiek to już będzie naprawdę takie... To może się okazać, że przebije go, nie wiem, 10 milionów, 15 milionów. To już będą naprawdę niewielkie kwoty, którymi to przeskoczy. Wydaje mi się, że mimo wszystko cały czas jest mała szansa na to, że gdzieś tam to wyhamuje po drodze. Niewielka, ale jest, bo mówimy o tym ciągłym zwalnianiu. I w tym momencie to jest bardzo zacięta rywalizacja.
Jestem ciekaw, czy w momencie, kiedy Marvel promował ten film, czy oni zakładali, że cała para idzie w te pierwsze dwa tygodnie Czy to jakby wyszło, możliwe, wiesz, niejako same ze względu na te wszystkie czynniki?
Możliwe, dlatego że mieli kompletnie, tak jak rozmawialiśmy o tym ostatnim razem, mieli kompletnie inną strategię marketingową po tych dwóch tygodniach, po tym, kiedy już, jak to mówią, spoiler ban został zniesiony, więc mieli zupełnie inne strategie przygotowane na inne etapy tego momentu, więc myślę, że tak, absolutnie, te pierwsze tygodnie plus, szczerze, mimo tego, że jakby nie, w żadnym wypadku nie pochwalam tego wycieku, tego pięciominutowego, wydaje mi się, że coś takiego jeszcze bardziej nagoniło ludzi, bo wiedząc, że spoilery są już dostępne w sieci, wszyscy koniecznie chcieli iść w ten pierwszy weekend jak najszybciej, żeby zminimalizować tą szansę na to, że cokolwiek im tam wpadnie, więc to też jakby dobiło, no ale ta cała obecna trochę panika spoilerowa, która obecnie występuje, która jeszcze przez taktyki braci Russo, bo szczególnie w ich filmach jest to widoczne, jest podkręcana, i te oszczędne trailery, i to wszystko, myślę, że było bardzo, składało się na ten wielki skok w pierwszym tygodniu.
To jeszcze jedna rzecz, żeby w ramach tutaj ciekawostki. Można też bardzo fajnie sobie zaobserwować, jak ogólnie zmienia się rynek filmowy, patrząc na to, na przykład, jak zarabiał Avatar, a jak zarabiał Endgame. No bo w przypadku Avatara i Endgame bardzo podobny procent zarobków to są zarobki z USA. W przypadku Avatara to jest, zdaje się, 27%, w przypadku Endgame 29%, czyli ponad 700 milionów, nie? I teraz w przypadku Endgame to ma sens, jakby to było dosyć do przewidzenia, no bo Amerykanie uwielbiają superbohaterów, uwielbiają MCU, praktycznie każdy film z superbohaterami zarabia bardzo dobrze w USA, nawet jeśli wreszcie świata sobie poradzi troszkę gorzej. Ostatnio to się oczywiście trochę zmienia, tutaj rynek chiński trochę na to wpływa, ale zazwyczaj no, Star Wars i superbohaterowie to jest to, co oczywiście świetnie sobie radzi w USA. Natomiast no, Avatar miał oczywiście tą jeszcze miano rewolucji technologicznej, wydarzenia, wiesz, bardziej pójście na Avatara to było bardziej, wiesz, równoważność pójścia do wesołego miasteczka niż pójścia na film, nie? Wszyscy szli po prostu zobaczyć, jak to fajnie wygląda. Więc tu się jakoś tam równoważy. Ale na przykład widać po reszcie świata, jak to wygląda, gdzie jeśli chodzi o... Pomijając tutaj jakby... To nie, zacznijmy może od Chin. W przypadku Avatara Chiny to zaledwie 7% całego zarobku, nie? Ten rynek, który wówczas nie był aż tak zainteresowany zachodnim kinem, nie? W tym momencie w Endgame zarabia w Chinach, i to było jakieś 200 milionów, coś takiego. W tym momencie Endgame zarabia w Chinach ponad 600 milionów, nie? I to jest prawie 1/4 całego wyniku. I to jest przy okazji najwyższy wynik, jaki zachodni film osiągnął w Chinach póki co. Pewnie prędko nie zostanie jakoś przekroczony, bo te wyniki oczywiście w Chinach są coraz większe, ale no nie aż tak duże. W ogóle jak się spojrzy na box office w Chinach, wszystkie powiedzmy filmy w Chinach w tym momencie, no to praktycznie są tam same chińskie produkcje, plus tam gdzieś Endgame jest i potem jest gdzieś tam jacyś Szybcy i Wściekli chyba ostatni, coś takiego. Więc no to też robi wrażenie. No i mamy jeszcze tą resztę świata, gdzie w przypadku Avatara no to jest bardzo dużo, bo 66%, w przypadku Endgame 48%, ale ta różnica nie jest aż tak duża. Tam jest 780 w przypadku Avatara, 600... Nie, jeszcze raz, 1800, tak, 1 800 000 milionów, natomiast w przypadku Endgame 1 200 000 milionów. No i to pokazuje tą przewagę Avatara, jeśli chodzi właśnie o zjawisko, nie? No Endgame jest mimo wszystko, jest zamknięcie MCU i tak dalej, a dla osoby, która nie siedzi w tym aż tak, no to jest film, po prostu film, nie? Avatar był jednak czymś więcej wówczas. Ale jednocześnie jak się doda te Chiny i resztę świata, no to wychodzi na to, że poza USA ten wynik jest bardzo podobny, a to jest to, o czym mówiliśmy, że no pewnie przeważy na ewentualnym sukcesie albo porażce, jeśli chodzi o przeskoczenie tego Avatara, nie? Ten wynik ze świata jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo ważny. No i dzięki Chinom się udało tutaj nadrobić, powiedzmy, tę przewagę, jaką miał Avatar. Ciekawe, jak bardzo Chiny będą dalej zmieniać tutaj box office, nie? I ten rynek światowy. Tym bardziej, że no niedługo wychodzi ta dwójka, nie? No niedługo, za jakiś tam czas wychodzi ta dwójka. Przykładowo, no Endgame przeskakuje tą jedynkę, nie? O, nie wiem. 50 milionów?
Na przykład.
30?
Nie zakładamy, żeby to było możliwe, że było więcej niż 50.
No. No i potem wychodzi dwójka. Pytanie, czy nie, wiesz, czy nie pojawią się na przykład jakieś dodatkowe pokazy, czy jedynka nie wróci do kin przez jakiś czas? Bo mówi się bardzo, jeszcze wybacz, że tak monologuję długo, ale mówi się, ostatnia rzecz jeszcze, mówi się bardzo często o tym, że o, Avatar to swój wynik osiągnął nieuczciwie, bo miał dodatkowe pokazy. Wyszła potem wersja specjalna, czy tam rozszerzona, która potem grała w kinach, jak już film zszedł oryginalnie. I ten wynik box office tej specjalnej edycji to jest 30 milionów właśnie. W porównaniu do tych 2 miliardów to jest nic, nie? Ale jednak te 30 milionów. Pytanie, że jak teraz nie wyjdzie na przykład jakaś jeszcze, wiesz, jeszcze jakieś dodatkowe pokazy, jeszcze może wersja super rozszerzona i tak dalej, znowu nie dostanie 30 milionów i znowu nie przeskoczy Endgame. A potem wyjdzie wersja specjalna Endgame, rozszerzona właśnie, i przeskoczy znowu 30 milionów.
Do tego chcę się odnieść, że wszyscy mogą grać w tą grę. Pojawiła się teraz ta śmieszna akcja fanów Beat Avatar, gdzie fani próbują dokładnie to, o czym mówiliśmy przy ostatnim omówieniu box office, że ej, ciekawe, czy jak będzie już niewielki dystans, to fani się nie skrzykną, żeby masowo chodzić na Endgame, żeby podbić, żeby przeskoczyła Avatara. No i oczywiście to się dzieje. I to też jest ciekawe, że znowu tu ludzie zarzucają, że no, Avatar nie potrzebował pospolitego ruszenia, sam sobie poradził. Jakby nie ma różnicy. Nie ma różnicy. To wszystko są chwyty dozwolone. Tak samo jak to, że ludzie są tak zaangażowani, że pójdą na te cholerne 15 minut dłużej i kina chcą to przyjąć i zarobić 30 milionów. Czy może fani na całym świecie razem pójdą... Umówmy się, taka akcja przyniesie ile? Przy dobrych wiatrach, jeżeli naprawdę cały świat ogarnie? 10 milionów? 15? Jeżeli naprawdę dużo ludzi pójdzie, to nie więcej.
No. Jeśli wrzucenie filmu do kina przez dystrybutora z dużą kampanią i tak dalej daje im 30 milionów na całym świecie, w USA chyba było 10, na świecie 22, no to oddolna akcja fanów, no to będzie mniej niż to, nie?
No bo mówię, góra 10 baniek. Więc no to nie jest dużo, no ale znowu, jeżeli fani są chętni chodzić i wydawać swoje pieniądze, jakby tu ktoś może porównywać, że ej, ale chwila, przecież mówicie, że jak robią są pospolite ruszenia, no nie wiem, IMDb i głosowanie, To jest złe, a jak co tutaj robię pospolite ruszenie do kin, to jest okej. Okay. No różnica jest właśnie taka, że w jednym wypadku działa twój portfel, w drugim nie. Założenie iluś tam kont i wejście i zagłosowanie, no to jest minuta, ile tam chcesz, nie kosztuje cię właściwie nic. Natomiast wydanie swoich pieniędzy, zainwestowanie czasu w to, żeby pójść na cholerny 3-godzinny film obejrzeć, a może jeszcze przejechać przez całe miasto, godzina w jedną stronę, jak nie zależy jak kto mieszka, i jeszcze poświęcić na to dodatkowy czas, zapłacić, obejrzeć, no to jednak jest już pewien wysiłek, którego nie możesz sobie powtarzać w domu, klikając po prostu. Więc jeżeli fani są tak zainwestowani w ten film, jeżeli MCU tyle dla nich znaczy, to dla mnie to nie ma różnicy, czy robią pospolite ruszenie, czy na Awatarze chcą drugi raz oglądać i tak dalej. Kolejna rzecz, tak jak mówiłem, wszyscy mogą grać w grę kolejnych wyświetleń i jeżeli znajdą powód, żeby kina na nowo przyjęły ich film, no to wszyscy chętnie to zrobią. Każdy film, mówimy, powtarzamy o tym przy każdej okazji, każde studio, jeżeli miałby okazję jeszcze raz wypuścić swój film, który już jest zrobiony, znowu do kin, to zrobi to bez zawahania, bo to są dodatkowe pieniądze. I kto wie, szczególnie, że chciałem przypomnieć, że kończy się kadencja Boba Igera, czy nie chciałby odejść przypadkiem jako gość, który za którego kadencji powstał najbardziej kasowy film wszechczasów. Nie wiem, na ile jego ego, że tak powiem, w to wszystko wchodzi, ale może. I masz kilka okazji. Pierwszą jest już grudzień. Dlaczego grudzień? Dlatego, że Endgame będzie na pewno rozpatrywane w Oscarach. Na 100% będzie nominowane do najlepszego filmu. Jeżeli Black Panther był, nie wierzę w to, że Endgame jako ukoronowanie całego, nie mówię, że wygra, nie mówię, że cokolwiek, ale będzie miał nominację, jedną z tych 10 nominacji Endgame zgarnie. No oczywiście dojdą jakieś tam efekty, może uda im się tego Downey Juniora gdzieś tam, tak jak próbują mu zrobić tą kampanię, kto wie. Jeżeli odpowiednio dużo nominacji Endgame zgarnie, to masz natychmiast powód, żeby je na nowo wciskać do kin i na nowo jest opcja, że kina zgarną, bo ej, to jest ten superbohaterski film ze statuetkami i możemy znowu zrobić kampanię, tak jak powiedziałeś, 20 milionów, może zgarnąć z kin jeszcze raz w grudniu ze względu na statuetki. No i oczywiście na końcu zawsze jest opcja edycji reżyserskich i innych, jeżeli już bardzo chcą pójść w tą zapartę, więc jakby i znowu, Cameron to robił, oni to mogą robić, ktoś może mówić, że to głupie, że to nie fair, że to nie jest wobec innych filmów, po raz kolejny powtarzam, jeżeli jakikolwiek studio miałoby taką opcję i mogłoby liczyć na to, że dodanie 15 minut, czy cokolwiek zrobienie ze swoim filmem dałoby im kolejne 20-30 milionów zysków w kinie, to bez zawahania każde by to zrobiło, po prostu nie każdy film jest Avatarem czy Endgame.
Nie, no jasne, tym bardziej, że w tym przypadku przeskoczenie tego awatara, no powiedzmy, że się nie uda, nie? Zrobi się, no, małe szanse są w tym momencie, że się nie przeskoczy tego awatara, ale załóżmy. I na koniec roku, powiedzmy, Disney ogłasza, że będą dodatkowe pokazy Endgame, no i powiedzmy, udaje się przeskoczyć. No przecież to jest ogromna promocja w zasadzie dla filmu, dla studio, dla, nie wiem, kolejnych filmów. No to jest coś, co, czym fajnie się pochwalić jednak, nie? W notkach prasowych, komunikatach medialnych i tak dalej, więc czemu mieliby z tego zrezygnować, nie? No to jest coś, co w zasadzie na pewno im nie zaszkodzi. A propos jeszcze tego, co wspomniałeś, czym to się różni od zakładania, nie wiem, kont na Rotten Tomatoes czy na IMDb, no różnica jest też taka, że no, zakładanie multikont czy korzystanie z jakichś botów i tak dalej, no jest niezgodne z regulaminem zwykle tych serwisów. No jest graniem, nie graniem według zasad, tak? To, no, jakby przysługuje ci jedno konto jako jednemu użytkownikowi. Natomiast chodzenie do kina jest totalnie legalne i wolno i jakby to można tak robić, nie? Nikomu to absolutnie nie przeszkadza, więc to jest też ta różnica. Więc wydaje mi się, że byłaby na to szansa, nie? No i wydaje mi się, że te Oscary są i ewentualna nominacja jest tutaj no, takim decydującym powodem, że to będzie bardzo dobra okazja, żeby jednak ten film wrzucić z powrotem do kin. Bo gdyby nie te Oscary, to też jest taka... W grudniu są Star Warsy, nie? Jakby przed Star Warsami spoko, ale po to myślę, że wtedy komunikaty zaczną się gryźć zwyczajnie. Nie? Nawet tak. Jeśli same filmy nie będą się gryzły, no bo wiadomo, że więcej osób pójdzie na Star Wars niż na ten film, który widzieli 30 razy już. No ale wiadomo, że lepiej trzymać komunikat promocyjny sfokusowany na jednym filmie, a nie na dwóch. Ale miałoby sens, nie? No, natomiast i tak warto zaznaczyć, że wszystkie pieniądze w tym momencie idą do tej samej kieszeni, więc to my tak sobie dyskutujemy, że i tak Disney liczy wszystkie pieniądze, więc i tak będą zadowoleni i tak. Ale na pewno no, prestiżowo to zrobi dużo. To tyle, jeśli chodzi o te nasze dwa główne filmy. No jest jeszcze Detective Pikachu, który, tak jak wspomniałem, na świecie zajął drugie miejsce 76 milionami, co jest bardzo zdrowym i dobrym wynikiem. I myślę, że podkreśla raczej to, że no, ten film jest sukcesem finansowym.
Ten film zarobi.
W tym momencie ma 290, nagrywamy to we wtorek, ma 290 milionów na całym świecie przy budżecie 150. Już jest spoko, a wiadomo, że zrobi jeszcze więcej.
Jesteśmy blisko wyjścia na zero, to będzie pierwszy chyba film na podstawie gry, który tak sobie gładziutko wyjdzie i zarobi, nie? Bo wszystkie te inne były, Warcraft, no może wyszedł na zero, może nie, Tomb Raider zarobił chyba, ale to też tak było... to zarobi, nie zarobi. Pikachu to jest ten film, o którym jesteś po prostu wszyscy pewni. Okej, to jest film na podstawie gry, który zarobi pieniądze.
Plus, no przyjęcie jest pozytywne, nie? No jasne, recenzje są dobre, lepsze, gorsze i tak dalej. Sporo osób tam narzeka na fabułę chociażby w tym filmie i tak dalej, ale fani są generalnie zadowoleni i, znaczy fani, widzowie po prostu, którzy idą do kina są generalnie zadowoleni, no bo no, idą zobaczyć te słodkie Pokémony, dostają słodkie Pokémony, więc czegoś iść więcej, nie? To nie jest tak, ale wygląda na to, że publika na słodkie Pokémony jest naprawdę, naprawdę spora. I co? Myślę, że to jednak skłoni część tutaj wytwórni, żeby jeszcze się zastanowić nad tym planem podbijania kin swoimi postaciami. Jest ta informacja, o której będziemy mówić osobno w innym materiale, o tym, że na przykład Sony planuje utworzyć specjalne studio, które będzie się zajmowało no, adaptowaniem materiału ze swoich oryginalnych gier. Nie? Pewnie będą tutaj inwestować w te marki, które już mają. I kto wie, czy to właśnie nie będą filmy robione w tym stylu jak w Pikachu. Chciałbym, żeby były filmy w tym stylu. W sensie bierzemy ten świat, który już działa w formie gry, i w nim osadzamy, powiedzmy, jakąś historię, która by dobrze działała w formie filmu, nie? Bo no, w Pikachu się to najwyraźniej sprawdziło. No my jeszcze ciągle tego filmu nie widzieliśmy. Miejmy nadzieję, że niedługo będziemy mieli okazję. No, ale wygląda na to, że takie podejście się sprawdza. No, okaże się też, na ile to jest siła też marki Pokémon, nie? Mimo wszystko, bo jednak no, nie do przecenienia jest to, że mowa tutaj o Pokémonach. Ten film się zresztą nazywa Pokémon Detective Pikachu, wszędzie są Pokémony, nie tylko Pikachu w nim występuje, więc na pewno to też
jest,
ma duże znaczenie.
Na pewno dobry krok. No, wiemy, że tego Tomb Raidera robił dwójkę, co nas zdziwiło, bo tamten film nie miał jakiegoś super przyjęcia, ale robił. To jeszcze bardziej zachęci do tego, żeby faktycznie pchnąć dalej tego typu rzeczy. Kto wie, może jesteśmy wreszcie na progu tego momentu, kiedy właśnie, hej, jednak gry też da się adaptować.
Mhm. No i aż 1/3 też w tego wyniku, znaczy, no to jest całkiem sporo, 1/3 w tego wyniku to są zarobki z USA, w rynku, który no, jest tutaj bardzo istotny, więc no, pokazuje to, że publika na tych zachodnich rynkach. Znaczy w sensie, że Pikachu nie musi liczyć tylko na wschodnie rynki, nie? Tam, gdzie teoretycznie Pokémony są najbardziej popularne, ale też w USA jak najbardziej zarabiają bardzo, bardzo dobre pieniądze. Co też się przekłada na no, dochód, nie? Jakby czysty dochód no
to,
samego
to,
filmu.
To jest ten, jeżeli film, który nie jest MCU i nie wiadomo czym, po trzecim tygodniu staje się dochodowy, a Pikachu na 100% będzie dochodowy po trzecim tygodniu, to jest sukces. No, tak dobrze prosperujące filmy sobie radzą. No, nie każdy film jest, wiesz, Captain Marvel czy Endgame, który tam wali miliard od razu i wychodzi na zero razem z marketingiem, więc to jest wydaje mi się, naprawdę solidny wynik.
No, a jednak jakby nie patrzeć, to jest... Ten projekt to było pewnego rodzaju ryzyko, nie?
Oczywiście.
Bo raz, że mówimy, no, adaptacji gier średnio sobie do tej pory radziły. Dwa, no, 150 milionów to są spory pieniądze jak na taki film, które trzeba było zainwestować bez wiedzy, że to się uda sporo tam przekuć w zysk. No i się udało, więc bardzo fajnie. No dobra, to mamy taki bardzo pozytywny odcinek póki co, bo mówiliśmy o sukcesie Johna Wicka 3, mówiliśmy o tym, że Endgame przeskoczyło Avatara w tym domestic box office, zbliża się do tego światowego. Mówimy teraz o sukcesach Pikachu, to mówmy teraz o porażkach. Nadchodzących najprawdopodobniej nadchodzących porażkach. Deadline donosi. Mówiliśmy w ostatnim odcinku o, nie wiem, przewidywaniach odnośnie Aladyna, Spidermana i tak dalej. No i pojawiły się przewidywania, jeśli chodzi o otwarcie Dark Phoenix, czyli nadchodzącej, ostatniej, wieńczącej, powiedzmy, części odsłony sagi X-Men. No i mówi się o tym, że ten film ma mieć otwarcie na poziomie około 50 milionów dolarów. To podaje właśnie Deadline. Co jest cholernie mało, bo i tutaj zresztą jako przykład, czy skala, o jakim wyniku tutaj mówimy, podaje się Secret Life of Pets 2. Sekretne życie zwierząt.
Samego dnia.
Tak. Które ma mieć wyższe otwarcie. Ma przeskoczyć Dark Phoenix w box office. Mówi się tutaj o 63 milionach albo więcej. Jasne kreskówki generalnie są popularne. To jest Illumination chyba, nie? Sekretne życie psów, o ile dobrze kojarzę. Zwierzaków, czy zwierząt domowych. Jak się nie wiem, jak się nazywa po polsku, nie mam pojęcia. Ale to jest Illumination i te filmy Illumination zarabiają generalnie duże pieniądze, bo mają słodkie zwierzaczki, jakieś słodkie stworki zawsze i tak dalej. Ale z drugiej strony konkurencją jest wysokobudżetowy film z superbohaterami. Marki, która teoretycznie powinna być bardzo popularna, która ma masę pierwszoplanowych aktorów,
która już
ma dużą kampanię.
Zarobić naprawdę dobre pieniądze, popatrz na Days of the Future Past.
No tak. I 50 milionów otwarcia to jest mniej niż John Wick 3.
Shazam.
Mniej niż Shazam. Ale wiesz, to mnie trochę mimo wszystko uspokaja. W tym kontekście, że no, od dawna mówiliśmy, i ja to też powtarzałem od bardzo dawna, ale wiem, że tak samo, no, że no, nikogo na tym etapie już, nie? Hashtag nikogo X-Men, ci Singerowcy. Prawda, Singer szczęśliwie nie reżyseruje tego filmu, ale nawet gorzej, bo reżyseruje ten film no, Simon Kinberg, który nigdy nie reżyserował filmu. Ale od dawna mówiliśmy, że ta marka już przestaje ludzi obchodzić, przez to, że ona cały czas mieli te same motywy, cały czas te same postacie, w zasadzie nic nowego się w tych filmach nie dzieje. Antagonista się zmienia co jakiś czas na jeszcze gorszego. I wiesz, i masa, i co jakiś czas, jak powiedzmy, wygłaszałem to zdanie, to dostawałem parę komentarzy na zasadzie, że nie, ja czekam, nie, i chcę obejrzeć dalej, ja lubię Jamesa McAvoya i Fassbendera i tych ludzi. I zacząłem się zastanawiać, okej, to może tylko ja, nie? Może tylko ja jestem tym zmęczony, faktycznie zainteresowanie jakieś tam jest. Jasne, że pewnym oznaką zmęczenia materiału było X-Men Apocalypse, które zrobiło no, mniejsze pieniądze niż zwykle, może w ten sposób. Ale no te 50 milionów otwarcia, to sprawia, że faktycznie no, zainteresowanie pikuje w tym momencie, nie?
Znaczy, na to się składa kilka czynników. Pierwszy to oczywiście jest X-Men Apocalypse, które... Umówmy się, rozczarowało. Zarobiło mniej. X-Men Apocalypse miało lepsze otwarcie, ale no te słowo szeptane plus recenzje nie przyczyniły się do tego, żeby ten film nakręcić, więc zarobił dużo mniej niż poprzedni film Days of the Future Past, który był świetnie przyjęty i ogólnie zarobił naprawdę chyba najwięcej ze wszystkich tych X-Menowych filmów. Więc no tutaj jakby Apocalypse na pewno się przyczynił do tego, że już trochę mniej ludzi to interesuje. Druga sprawa to jest coś, co według mnie absolutnie skopali. Nie zdążyli nas zainteresować nowymi bohaterami, a robią teraz jeszcze raz de facto dla niedzielnego widza ostatni bastion. To jest bardzo istotna sprawa. Jakby historia Dark Phoenix w komiksach działała tak dobrze, dlatego że byliśmy już bardzo zainwestowani emocjonalnie w losy tych bohaterów. Bardzo nam zależało na tym i bardzo nas przerażało to, co się dzieje z jedną z bohaterek, która jest tak ukochana przez resztę bohaterów i jakby na tym tropie to działało. Ale odchodźmy od komiksów, jakby nie są one istotne tutaj. Ostatni Bastion wyłożył się kompletnie, mimo tego, że już na tym etapie Famke Jensen była jakoś już wprowadzoną postacią. To była jednak Jean Grey, która istniała od samego początku, no ale umówmy się, tam padło, wiele rzeczy się złożyło na porażkę krytyczną przynajmniej ostatniego Bastionu, która na chwilę zarżnęła tą markę. Ale teraz przechodzimy sobie do nowej epoki, gdzie Sophie Turner pojawiła się jako Jean Grey w drugoplanowej roli gdzieś tam w X-Men Apocalypse, z wątku pobocznym zbiorowej grupy tych młodych mutantów. I próbują na tym zagrać ten cały te trailery, które cały czas mówią o tym, że o, to Jean, ona jest jedną z nas, tutaj Cyclops mówi, trzeba ją uratować, tutaj pojawia się kimkolwiek jest ta postać, cały czas nie wiemy, tajemnicza postać, która chodzi wokół Jean Grey, która mówi, nie, użyj swojej mocy, ta mówi, o, to była moja przyjaciółka, zabiłam ją. Widzisz ten cały konflikt, rozumiesz, co chcą ci przedstawić, ale nie masz absolutnie żadnego emocjonalnego przywiązania na tym etapie do tych bohaterów. A jednak nie możesz sprzedać sagi Dark Phoenix, która cała opiera się na tych emocjach, kiedy wcześniej ich się nie ustanowiło, więc ludzie, którzy widzą tych bohaterów, no, nie różni się to niczym niż na dobrą sprawę, poza jakieś tam minimalnie tą marką X-Men, od robienia jakiegokolwiek nowego Young Adult z supermocami, co tam było ostatnio, Mroczne Umysły czy coś tam, jakoś tam się nazywają te filmy po kolei. No, patrzysz na ten film i no, okej, wiem, kim są X-Men, bo ileś tam ich oglądałem, ale ci X-Men nie znaczą dla mnie nic. Więc w tym momencie, no, to nie działa. To po prostu nie działa, a mało tego, te osoby, które pamiętają, widzą jeszcze raz ostatni Bastion, tylko bez aktorów, do których się przyzwyczaiłem. No bo jasne, jest ten McAvoy, jest ten Fassbender, jest ta Lawrence, która pewnie ginie w ciągu pierwszych 5 minut, bo żeby nie musiała za dużo grać. Ale no to jest, to są te postacie gdzieś tam w tle, które już... No plus, mówiliśmy o tym wielokrotnie, siła aktorska tych aktorów się dawno wyczerpała. Mm-hmm. Fassbender jest kojarzony dzisiaj z najgorszymi możliwymi filmami w Hollywood, z jedną wielką po prostu... jednym pasmem kompletnych porażek. Jennifer Lawrence od dawna nie jest już ukochaną córką Hollywood, że tak powiem, którą przez jakiś czas była. No tylko ten McAvoy jeszcze faktycznie ma tą charyzmę i nawet w tych filmach może, które nie są jakieś tam super krytycznie oceniane, dalej jest...
Ale pojawia się regularnie w różnych filmach.
Jest lubiany, nie? Ale no to nie wystarczy. To zupełnie nie wystarczy. A poza nimi nie masz nikogo. Sophie Turner, gdzie gra o tron właśnie się skończyła, no ale... No to co z tego? No to jeszcze to nie jest ustanowiona postać, więc nie ma tej siły aktorskiej, którą ciągnął przez długi czas na przykład Hugh Jackman. Nie ma nikogo nowego, kto zająłby jego miejsce, więc to też jest problem.
No to teraz dla skali. Gdyby ten film zarobił 50 milionów w otwarcie w USA, to byłby, słuchajcie, najniższy wynik w ogóle wśród wszystkich filmów Foxa z mutantami, jakie kiedykolwiek powstały.
Nawet Wolverine Geneza.
Wolverine, ten w Japonii, zarobił 53 miliony w otwarcie. Co nie dziwi aż tak, bo to był ten etap, kiedy po... było First Class, ale tam nie było Wolverina, poza tym cameo. No i był wcześniej ten Geneza, więc niespecjalnie chyba ludzie się nastawiali na dobry film z Wolverine. Zresztą on był mniejszy i tak dalej, więc spoko. 54 miliony zarobiło pierwsze X-Men. No to wiemy, czemu ten wynik był mniejszy niż w późniejszych części. No. 55 milionów zarobiło First Class. First Class, czyli ten film, który powstał tylko po to, żeby utrzymać licencję, a okazał się dobry i przywrócił niejako zainteresowanie w ogóle tą marką. 65 milionów zarobił Apocalypse. Więc w sumie widać już na tamtym etapie naprawdę to malejące zainteresowanie. Kolejny film ma
to
10 milionów mniej.
Dobrze przyjętego Days of the Future Past.
No, już na tamtym etapie raczej wszyscy mieli dość. Potem jest 85 milionów Wolverine Origins, X-Men Origins Wolverine. tak samo 85 milionów ma X-Men 2, 88 ma Logan, 90 ma Days of Future Past i 102 najwięcej, jeśli chodzi o X-Menowe filmy, ma The Last Stand, no i powyżej są tylko dwa Deadpoola. Więc w ogóle Deadpoole są najpopularniejszymi filmami ze stajni X-Men. No i The Last Stand ma sens, że on miał najwięcej, no bo wiadomo, że pierwsza część była spoko, bardzo dobrze przyjęta, druga była jeszcze lepiej przyjęta
na swoje
i
czasy.
Przyszło The Last Stand. No i przyszło The Last Stand, wiadomo, że sporo osób poszło do kina, no i się rozczarowało. No tak samo jak przy okazji Apokalips, więc też nie dziwi ten dużo mniejszy wynik. Także no naprawdę
plus,
słabiutko.
Może jest też ten czynnik tego, że jednak to jest koniec, że już jakby... Ludzie lubią chodzić na zakończenie jakieś finalne, tylko że z tym X-Men, no to wszyscy dają sobie sprawę, że to nie jest tak, że budowano do tego końca, tylko że no to jest koniec, bo się urwało, nie? Bo pewnie Fox może by próbował to ciągnąć dalej, gdyby nie tam odgórnie nie postanowiono sprzedać studia, więc to nie jest tak jak Avengers Endgame, który swoją drogą nie jest końcem uniwersum, no ale jest jakimś końcem dla jakiejś postaci przynajmniej i tak dalej, no ale to było wielkie... Jakby idziemy do tego, już na lata wcześniej wiedzieliśmy, że tu będą, mówiło się nawet jeszcze, jak nie znaliśmy żadnych tytułów, to się mówiło, że to będzie te dwie części Avengers, które coś zakończą i wszyscy czekali na to, że to będzie ten konsekwentnie budowany pewien koniec. No tutaj to wygląda jak bardziej ten finał serialu, któremu dzień wcześniej powiedzieli, że anulują. I wiesz dobrze, że takie finały zwykle wyglądają na to, jakby nagle się jakieś tam wątki pourywały, czy adekwatnie w komiksach, kiedy nagle seria zostaje cancel i nagle dostajesz ten zeszyt, który wszystko kończy, ale tak naprawdę nic nie kończy, bo nie było czasu. Wydaje mi się, że to wrażenie jest również towarzyszy Dark Phoenix i to też zniechęca ludzi na zasadzie, bo może w sumie już dalej nie będzie, a wiesz, że to nie jest jakaś wielka konkluzja, tylko po prostu ostatni film.
Tak, no to jest ewidentnie widać, że po prostu ludzi to nie obchodzi. No, prawda jest taka, że w sumie zakończenie, ta cała długa seria dostała w Days of Future Past. Tam wszystko się skończyło tym, że odkręciliśmy przeszłość, no, wszyscy są szczęśliwi,
tak,
i spoko.
Days of Future Past jest właściwym finałem.
Tak, potem był jeszcze Logan, który był tym osobnym projektem, który James Mangold zrobił wreszcie tak, jak należy, bo to w zasadzie Logan był przełożeniem wątków z Wolverina, tylko tym razem dobrze. Mhm. I wszyscy byli tak naprawdę zadowoleni, bo dostali fajne zamknięcie dla samego Logana, jego śmierć i tak dalej. Wcześniej ci wszyscy X-Men mieli zakończenie, no i te Apokalips wyskoczyły tak z dupy, bez, wiesz, żadnej potrzeby. Przedstawiło tych młodych mutantów, którzy nikogo nie obchodzą.
A i tak nie
no
dali
teraz
wystarczająco
efekt,
dużo
nie?
czasu, żeby ich faktycznie wgryźć. To gdyby oni byli naprawdę na pierwszym planie, to może coś by się ugrało z tego, ale byli pobocznym wątkiem, który i tak był najlepszą częścią tego filmu w ogóle, ale no było ich na tyle mało, że nikogo nie zainteresowali. To też jest straszny błąd strategiczny, gdyby tam się udało trochę przekazać tą pałeczkę pokoleniową, to może dziś byłoby zupełnie inne podejście do całości, ale się nie udało.
Ale myślę, że sporo osób jednak czuje, że to jest na zasadzie, to jeszcze to robią, przecież to ma Disney ma
właśnie
to robić potem.
Zapomnieliśmy o jeszcze bardzo ważnym elemencie, to ta trzykrotnie przesuwana premiera, która sama w sobie... Przesuwane premiery nigdy nie działają dobrze. To już każdy widzi, że coś jest nie tak. Więc na trzecim, dwa razy, w drugim przesunięciu, ale to jest trzeci termin, pojawia się może takie wrażenie trochę, że może już to wyrzucili, bo już musieli, nie? Już na zasadzie tyle przesuwali, to znaczy, że im wyjątkowo nie zależało na tym, żeby to natychmiast wypuszczać do kin, więc najwidoczniej już teraz Disney przejął to, zrzucają to, żeby bagaż zleciał, nie? Już wydali pieniądze, pozbądźmy się tego i niech leży. To przesuwanie premiery praktycznie zawsze kończy się obniżeniem zainteresowania, bo gdzieś ten hype się tworzy, już dostajemy pierwsze trailery, a potem jak czekamy tyle lat po tym, ile dostaliśmy pierwszy trailer, tak robią teraz te... Plakaty mają prześliczne, plakaty mają super, to trzeba przyznać, mają naprawdę ładne plakaty, ale no... Era, kiedy plakatami zachęcało się ludzi, żeby masowo szli do kina, trochę dawno temu
tak. Nie, ale to wiesz, w sumie teraz Disney bez żalu będzie mógł to zaorać, nie? Bo już nawet widać, że zainteresowania absolutnie żadnego nie ma. Gdyby nie to, to można było pomyśleć sobie, że no szkoda, nie? Szkoda, że trzeba to zaorać, zrebootować. Wiadomo, żeby zrebootowali, ale szkoda, że trzeba to rebootować, jeśli tu jest jakieś zainteresowanie. A teraz w zasadzie nikomu nie będzie żal w tym momencie.
Wyjdzie Feige w sierpniu, powie spoko, za 5 lat zrobimy.
No nie, no wyjdzie, powie świetne filmy tutaj, dziękujemy za ten kawał historii, nie mówmy o tym nigdy więcej na razie.
Fajnie, by warto wspomnieć producentem na początku tej całej ekipy. No też tak, pracował tak, przy tych filmach.
Tak. Joss Whedon pomagał przy scenariuszu, zanim jeszcze zrobił Avengers, nie? Więc no... No tym filmom się dużo zawdzięcza, ale no... Powinno się... Trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny po prostu, tak, jak tutaj parafrazując klasykę. No dobra, to słuchajcie, na tym będziemy kończyć. Oczywiście przed premierą tego Dark Phoenix będzie jeszcze Godzilla, o której wspominaliśmy tydzień temu. Też tam koło 50 zdaje się było, jeśli chodzi o otwarcie. Mówiliśmy dlaczego, skąd to może wynikać, więc już nie będziemy tego powtarzać. Rocketman wychodzi wtedy. Jeszcze film, o którym nie mówiliśmy, ale myślę, że z Radkiem poruszę ten temat. Czyli ten film Blumhouse'owy Ma, który też ma mieć całkiem ładne otwarcie jak na tego typu mały film, bo około 20 milionów. Więc naprawdę bardzo porządnie. A Rocketman ma mieć jakieś 28 czy coś takiego, więc no to będzie, zdaje się, ten Memorial Day, nie? Więc nic dziwnego, że tyle filmów wówczas się pojawi. Tymczasem żegnamy was oczywiście. Dzięki wielkie, Oskar, za udział w tej dyskusji. Ja się nazywam Łukasz Stelmach. Śledźcie dalej napisy końcowe. Słuchajcie, mamy teraz opcję wsparcia. Znajdziecie ją tutaj w opisie, tam na dole. Stwierdziliśmy, że to będzie najfajniejsza opcja, jeśli będziecie dostawać ten sam content co zawsze, bez żadnych paywalli, zawsze darmowo, i będziecie mieli ochotę dobrowolnie wesprzeć nas właśnie donate'em, jednorazową wpłatą, to możecie to robić właśnie za pomocą linku w opisie. Wówczas możecie do tego tipa dołączyć jakieś pytanie albo jakąś kwestię, która was interesuje i tak dalej. I później będziemy zbierać te rzeczy i odpowiadać na nie w formie filmu, w formie wideo właśnie, w soboty najprawdopodobniej. Więc będziemy o tym wspominać przez parę najbliższych filmów, więc wybaczcie, jeśli będziemy gadać w kółko to samo, ale uznaliśmy, że taka forma wsparcia kanału, no, w który wkładamy sporo czasu, sporo środków, sporo energii, będzie chyba najfajniejsza i dla was, i dla nas, bo możecie dzięki temu współtworzyć w zasadzie to, co się pojawia
zależy
na tym kanale.
Przede wszystkim na nietworzeniu paywalli i jakiegokolwiek kontentu, który jest dostępny tylko i wyłącznie dla osób, które, nie wiem, zapłacą czy coś w tym rodzaju, więc szukaliśmy jakiegoś kompromisu i wydaje mi się, że to jest najlepsza opcja.
No, także w opisie, tak jak wspomniałem, link macie w opisie, będziemy to co jakiś czas sprawdzać i kto wie, może już na przykład najbliższą sobotę sobie zrobimy materiał na ten temat, a jeśli nie, no to w kolejną. W każdym razie, a może jakaś kwestia będzie na tyle fajna, że zrobimy wokół tego cały materiał, kto wie. W każdym razie przekonajcie się, nie? No dobra, natomiast zobaczymy, czy za tydzień będą tematy do omówienia box office. Jak będą, to się spotkamy tutaj w tym samym gronie. Jeśli nie, no to być może za dwa tygodnie. A nie, spotkamy się, bo Aladdin chyba będzie. Czy nie? Czy za dwa tygodnie?
Tak, będzie już. Tak. W ten piątek jest premiera Aladdina.
Okej, ciekaw jestem. Bo ja nie jestem tutaj mimo wszystko... nie wierzę w zbyt duży wynik mimo wszystko finansowy Aladdina. Nawet jeśli otwarcie będzie spoko, to wydaje mi się, że większość ludzi będzie raczej niezadowolona z tego, co zobaczy i pewnie... Nawet jeśli ten film zarobi sensowny wynik, to nie będzie na pewno rewelacją, ani jakimś dużym wynikiem. No ale zobaczymy jak to wyjdzie. Wówczas spotkamy się za tydzień. No dobra, w takim razie trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.